Czytanie z Księgi Nechemiasza. Gdy Izraelici mieszkali już w swoich miastach, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną i domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli nie tylko mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi na placu przed bramą wodną od rana aż do południa w obecności mężczyzn, kobiet i tych, którzy rozumieli. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył księgę przed oczyma całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz błogosławił wielkiego Pana Boga, a cały lud podnosząc ręce odpowiedział: Amen, amen. Potem pokłonili się i upadli przed Panem na kolana, twarzą dotykając ziemi. Czytano więc z tej księgi, księgi prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nechemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa prawa. I rzekł im Nechemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje słodkie. Poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest ostoją waszą. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. Jeśli by noga powiedziała: ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub jeśli by ucho powiedziało: ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała. Czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Lecz Bóg tak, jak chciał, stworzył różne członki, umieszczając każdy z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? Tymczasem zaś wprawdzie liczne są członki, ale jedno ciało. Nie może więc oko powiedzieć ręce: nie jesteś mi potrzebna, nie potrzebuję was. Raczej nawet niezbędne są dla ciała te członki, które uchodzą za słabsze, a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto poszczególnie się troszczymy o przyzwoitość wstydliwych członków ciała, a te, które nie należą do wstydliwych, tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury mało godne czci, by nie było rozdwojenia w ciele, lecz żeby poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki. Podobnie, gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradzają się wszystkie członki. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę uzdrawiania? Czy wszyscy przemawiają językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć?
Pan z wami. Początek Ewangelii według świętego Łukasza. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które dokonały się pośród was, takie jak je przekazali ci, którzy od początku byli naucznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, aby się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie Jezus wrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał ich w synagogach, wystawiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnych, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze w nim były utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczyli mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust jego, i mówili: czyż nie jest to syn Józefa? A wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarną. I dodał: powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Zaprawdę powiadam wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak, że wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali go z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Jezus wiedział, czym się skończy ta jego wizyta, nie tylko w Nazarecie, ale przede wszystkim w synagodze z Nazaretu. A jednak poszedł. Dlaczego? Dziś powiem o pewnej racji, dlaczego poszedł. Ale ponieważ w przyszłą niedzielę znowu dokładnie przeczytam tę samą Ewangelię całą i powiem o drugiej racji, dlaczego poszedł do synagogi. Bo niestety ta Ewangelia jest przykładem niefortunnego podzielenia przez biblistów, którzy działali jeszcze w czasie soboru, tej Ewangelii na dwie części. To tak jakby ktoś ludzkie serce rozpołowił, no żeby w nadziei, że mimo wszystko jakoś tam będzie pracować. Dlaczego Jezus poszedł, wiedząc, jak to się skończy? Otóż w starożytności każdy naród miał swoje bóstwa, w tym bóstwo naczelne. Każde plemię miało jakieś swoje bóstwa, ba każdy ród czcił jakieś duchy opiekuńcze. Jezus wiedział, że to będzie, ten fakt będzie stanowił pewną trudność w apostolowaniu o Nim, o Bogu Jahwe, bo powiedzą, to jest wasz Bóg, Bóg Żydów. A Żydzi mieli w sobie coś takiego zawsze, że i w starożytności nie wszyscy darzeni sympatią. Nie wiem, czym to wytłumaczyć, ale takie były fakty. Jezus wie, że w przyszłości poganin napisze Ewangelię dla pogan, Grek dla Greków, ale ci Grecy to jest cząstka pogan. Istotnie przez świętego Łukasza Duch Święty da Ewangelię o zbawieniu wszystkich narodów w Jezusie Chrystusie. I jako Grek będzie szukał w nauce Jezusa Chrystusa faktów, że On nie jest Bogiem Żydów. Jezus mu dostarczył taki potężny argument jako początek Ewangelii. Jezus tak wyreżyserował swoją działalność, że już od pewnego czasu działa w Kafarnaum, mieście jakby trochę międzynarodowym, gdzie Żydów była mniejszość, ale byli Grecy, przeważnie Rzymianie i w ogóle ludzie, poganie z Azji mniejszej, tam apostołuje, tam święci triumfy, tam jest oblegany, ilekroć się pojawi w domu Szymona Piotra. Oczywiście fama uzdrowień, działań Jezusa Chrystusa dociera do Nazaretu, dociera, Jezus tego chciał. A gdy się pojawił, o czym czytaliśmy, to wiedział, że mają do Niego to pytanie, mają żal, jak Ty, nasz rodak, zamiast tutaj, w swojej ojczyźnie, w Nazarecie, dawać ludziom uzdrowienia, leczyć i tak dalej, a nie tamtych śmierdzących gojów, pogan, których my serdecznie nie lubimy. No i Jezus daje im odpowiedź. Jezus daje im odpowiedź, popatrzcie, ale Bóg Abrahama powołał i wybranie Abrahama to było zbawienie wszystkich narodów. Jest nieporozumienie wasza modlitwa, mężczyźni Żydzi, 3 razy dziennie zanoszona do Boga Jahwe. Dziękuję Ci, że oto jestem Żydem i z całego serca, tak jak Ty, nienawidzę pogan, gardzę nimi. Dziękuję Ci, że się nie urodziłem poganinem. Jak będę mógł, to splunę pod nogi, przychodząc obok Niego. Oczywiście dziękował, że nie urodził się kobietą. Co to za człowiek, kobieta? Dlatego Łukasz będzie faworyzował kobiety. No a dziecko to w ogóle nie zna prawa, nie zachowuje prawa, no to jak ono może się zbawić? No a ja znam prawo, zachowuję prawo i należy mi się. Jestem pewny zbawienia. Nawet sami apostołowie, jak czytamy u Marii Waltorny, bardzo, bardzo źle znosili, kiedy Jezus wychodził czy do Samarytan, do Samarii, tam apostołom, do narodów pogańskich. Byli bardzo nieszczęśliwi, smutnieli i cierpliwie czekali, kiedy ich nauczyciel wróci do ich umiłowanego narodu. Jezus wiedział, że to, co się wydarzyło w Nazarecie, będzie potężnym argumentem dla Łukasza, że to patrzcie, swój naród już na początku, kiedy Jezus powiedział, ja reprezentuję Boga prawdziwego na tej ziemi, za którym wy tęskniliście, czcząc wasze bóstwa, to go odrzucili już na początku. Ale ponieważ nie był to czas, nie była to godzina jego miłosierdzia nad głupotą człowieka, między nimi przeszedł nietknięty. Ale ten sam naród w swej większej masie przyjdzie moment, kiedy go strąci tęce śmierci, krzyżu, mówiąc, niemożliwe, żebyś reprezentował tego, którego głosisz, Boga Jahwe. I właśnie tam, w krzyżu, w tym sądzie miłości i miłosierdzia, narodził się rok łaski. Rok łaski. Zbawienia powszechnego. Coś, o czym będziemy mówić właśnie w kolejną niedzielę, czytając tę samą Ewangelię w całości. Czyli będziemy mówić o roku jubileuszowym. Coś, co w Starym Testamencie momentami troszeczkę dychało, ale umierało. Lekko zostało ożywione w Dziejach Apostolskich po Pięćdziesiątnicy i znowu umarło. I nie żyje po dziś dzień. Rok jubileuszowy. Nie ma tego w Kościele. Mówi o tym trzecia część Apokalipsy, że właśnie w epoce Ducha Świętego wreszcie poznamy teologię roku jubileuszowego i będziemy nią żyć. Najpierw Żydzi zawłaszczyli sobie Boga Jahwe łącznie z obiecanym Mesjaszem. On jest nasz. A jak się obiecało, jak się później okazało, wydziedziczyli go, ponieważ nie chciał być tylko nasz. Chciał być dla wszystkich. Mówiąc, ojciec, już popatrzcie, w Starym Testamencie darzył miłością i was, małej wiary, ale też i pogan, i dał przykłady proroka Eliasza, Elizeusza. To my cię też wydziedziczymy. Jak można nas równać z gojami? Jak można? To szczyt bezczelności. Jak można? Jak ty śmiesz? Będziesz my obrzezani, oni nieobrzezani. Jak było to potężne zawłaszczenie Boga, a później próba zawłaszczenia dzieła Jezusa Chrystusa przez Żydów, o tym świadczy pierwszy sobór jerozolimski opisany przez Dzieje Apostolskie, że niektórzy Żydzi szli ślad w ślad za świętym Pawłem, gdzie założył minę, mówili: uważajcie, Paweł was zwodzi, jak się nie dacie obrzezać, nie będzie zbawienia. Straszne. Dopust dla świętego Pawła potworny, dlatego dzięki temu opracował teologię łaski, że wszystko darmo jest dane. I dlatego Jezus nas ogołaca do końca, żeby na tej glinie jałowej złożyć swój skarb, żebyśmy nie byli znakiem własnej wielkości, własnego znaczenia, tylko znakiem, że Bóg, jeżeli przychodzi w Jezusie Chrystusie do kogoś, ktoś go wybiera, to w nim wybiera zbawienie wszystkich ludzi. Jak ja przyjąłem Jezusa, to Jezus mi mówi: ale przyjąłeś współzbawianie ze mną wszystkich ludzi miłością z krzyża. To przyjąłeś w Komunii Świętej. Ależ nie, Panie Jezu, ja tylko Ciebie przyjąłem dla siebie. Cokolwiek drugiemuście uczynili, mnieście uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili, mnieście nie uczynili. To nie dotyczy tylko, nie tyczy się tylko chrześcijan wewnątrz rodziny chrześcijańskiej. To dotyczy rodziny ludzkiej. Jezus ostrzega nas, że istnieje na przykładzie Izraela, istnieje pogaństwo niezawinione. I tych ludzi zbawiam przez szczyptę dobra, która jest w nich. Nie otrzymali łaski, wiary, to co się dokonało w krzyżu i nie będę ich, będę sądził według tego, co otrzymali. A istnieje pogaństwo zawinione, tak jak pogaństwo zawinione było w Izraelu. I jest to ostrzeżenie dla nowego Izraela, dla Kościoła. Przyjąłeś chrzest ze znamieniem litery Tau, krzyża, według tego cię osądzę, ile w tobie było pogaństwa w myśleniu, w zachowaniu, w reakcjach na innych. Jak widzicie, potężna jest i bardzo aktualna katecheza tego, co się wydarzyło w Nazarecie. A ja chcę zwrócić waszą uwagę na to, że Jezus specjalnie chciał, żeby to zwiastowanie było, jego zwiastowanie po chrzcie świętym było w Nazarecie, o zbawieniu powszechnym wszystkich ludzi. Ponieważ wcześniej, 30 lat wcześniej, też w Nazarecie było zwiastowanie jego matce, że spełnia się obietnica dana w raju dotycząca też wszystkich ludzi, wszystkich narodów. I teraz przychodzi On, potomek, potomstwo niewiasty i też zwiastuje, że spełnia się ta obietnica z raju. I zaczątki tego raju o tyle przyjdą do naszych dusz i do naszego otoczenia, o ile będziemy rozeznawać według Pisma Świętego, co to znaczy rok jubileuszowy i pytać się, co zrobić, żeby zaistniał rok jubileuszowy. I to jest to dzieło, które będziemy, Ewangelia Łukasza, która ma, będzie nam to stale i przypominać, uświadamiać, co trzeba zrobić, żeby nie było tylko cudów jako znaków, tylko żeby zaistniał cud trwały, tak jak w Jerozolimie gmina chrześcijańska, cud trwały, ludzie widzieli w tych ludziach cud, jak oni się miłują, wszystko mają wspólne, nikt nie nazywał swoim tego, co posiada, rok jubileuszowy, ponieważ przyszła inna forma bogactwa w głębinie jej ducha, dlatego już to bogactwo, które my tak ciułamy i k sobie tulimy, nie będzie dla nas taką frajną. Tego sobie i wam życzę, moi słuchacze. Amen.